Rozmowy nocą.
Dobry wieczór Państwu, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj porozmawiamy o szczęściu. Czy da się go nauczyć? Specjaliści mówią, że tak, jest na to szansa i sposób. Szczęście jest pojęciem względnym, ale są trzy kroki do jego osiągnięcia. Warto o nich posłuchać i potem powoli się ich uczyć, no i na końcu wdrożyć w swoje życie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest doradca psychologiczny, twórca i wykładowca Akademii Dobrych Relacji Ewa Kuczkowska. Co trzeba zrobić, aby być szczęśliwym?
Przede wszystkim chyba należy sobie uzmysłowić, że szczęście niekoniecznie jest jakimś stanem euforycznym człowieka, tylko bardziej jest takim pełnym zharmonizowaniem, które owocuje pokojem, pozytywnym patrzeniem na rzeczywistość i pozytywnym jej odbiorem.
To jest tak, że wszyscy my rozumiemy tak samo szczęście, czy każdy z nas inaczej je odczuwa?
Ja myślę, że tutaj pani poruszyła jakby dwa zagadnienia, jak rozumiemy, jak odczuwamy, nie? Myślę, że mamy różne pojęcia na temat szczęścia. I że troszeczkę zamieszania robi takie poczucie, że szczęście jest bardzo uzależnione od rzeczywistości zewnętrznej i że trzeba w nią lokować wszystkie nasze starania, aby wytworzyć szczęście w sobie. Nie lekceważę sytuacji zewnętrznych, szczególnie jeżeli one są jakoś dojmująco przykre. Ale tak naprawdę to, co wydaje nam się czasami, słyszymy takie zdanie, że szczęście jest w nas, że my jesteśmy źródłem szczęścia i wydaje nam się już, że to jest taki banał, ale w tym jest taka droga, która pokazuje, że my przetwarzamy rzeczywistość i sposób, w jaki ją przetwarzamy, powoduje, że jesteśmy z niej zadowoleni, odczuwamy jakąś satysfakcję, mamy uczucie bycia w sensie albo wręcz przeciwnie. Tak dużo zależy od tego, jak interpretujemy.
Czyli jakby szczęście nie zależy od zewnętrznych czynników, tylko od tego, co my w środku przeżywamy?
Te zewnętrzne czynniki sprzyjają albo bardzo skutecznie przeszkadzają. Natomiast nie są decydujące. To chyba miłośnicy różnego rodzaju informacji na temat ludzi sławnych znają to i to swoje zdumienie, że jakże sława, pieniądze, piękny wygląd, powodzenie. Nieszczęśliwy. Słyszymy i czasami nawet to się kończy tak dramatycznie, po prostu jakimiś próbami samobójczymi udanymi albo nie.
I człowiek sobie wtedy myśli, no jak to możliwe?
Tak.
Przecież wszystko miał.
Tak.
Miała.
Tak, tak, bo okazuje się, że nie wystarczy wszystko mieć. Trzeba mieć jeszcze świadomość, że się ma. I ta świadomość bardzo silnie wiąże się z wdzięcznością. I wydaje mi się, że nasze czasy są trochę trudne właśnie do poczucia szczęścia, ponieważ ta kultura zakupów, posiadania jest tak silna, cała bardzo sprawna machina marketingowa, która jest nastawiona na to, żeby pokazywać nam braki, to czego nie mam, po to, żeby nas zaktywizować do wysiłków, by to posiadać, czyli żeby zdobyć środki i to kupić. To przekierowuje nam uwagę, a psychologia mówi, że energia podąża za uwagą. Jeśli ta uwaga jest skoncentrowana na brakach, to znaczy, że ja ciągle jestem w niedosycie. Musi być we mnie, w uczuciach, pewien rodzaj niezadowolenia po to, by był takim motorem, motywacją do zmiany tego, żeby już mieć. Tylko, że to nie ma końca.
Więc, czyli taka spirala w dół.
No ona pędzi, nie? Napędza to, że tak kiedyś powiedział mój znajomy, że gdyby te wszystkie hasła promocyjne były prawdziwe, to one by brzmiały bardzo prosto i każdy by brzmiało kup i wyrzuć. Żebyś przyszedł znowu, prawda? Więc ta kultura właśnie takiego niedosytu, roszczeń, ona nie sprzyja wdzięczności, a wdzięczność jest jedną z podstaw, które powodują, że czujemy się szczęśliwi.
To co zrobić? Jaki zrobić ten pierwszy krok, żeby poczuć bardziej to szczęście? Uczyć się wdzięczności?
Trafiła pani od razu. To jest najprostsze. To znaczy nie najprostsze w sensie wykonawczym, tylko tak w takiej teorii, którą możemy uchwycić i możemy zacząć ją stosować. Jak bardzo odeszliśmy od wdzięczności, to mi uzmysłowiło, jak kiedyś szukając jakiejś informacji w internecie na temat takich spotkań terapeutycznych, trafiłam na informację o tym, że można się tu zapisać i wejść w taki cykl nauki wdzięczności. I trafiłam na panią, która jest trenerką wdzięczności. Z jednej strony dobrze, że to się odbywa, z drugiej strony mnie to zasmuciło, że to trzeba trenować. jakby, że to nie wchodzi razem z nauką życia, którą dostajemy od rodziny, nie? Którą sami potem rozwijamy. A więc warto się jej uczyć i uczy się ją po pierwsze...
No właśnie chciałam zapytać, jak się jej nauczyć?
Tutaj są dwie rzeczy. Jedna to zmiana troszeczkę mentalności, to może za dużo, ale takiego kierunku, że spojrzę na to, co mam. I jeżeli do tego dodam takie przekonanie, że to są rzeczy niekonieczne, ale nie w sensie, że mnie są niekonieczne, tylko że ja niekoniecznie je muszę mieć. Że może być taka chwila, jak była na przykład na Ukrainie, że miałam, a za chwilę już nie miałam niczego z tych rzeczy, które są podstawą życia. A więc ja tutaj w Polsce mam rzeczy wspaniałe, a które nie są mi zagwarantowane. Więc postrzeżenie tego, że to nie jest, że mi się należy, tylko że ja to mam, że mogę się cieszyć tym, że to posiadam, jak się doda do tego uważność na rzeczy mniejsze, no to już jesteśmy w tej krainie. Ja pamiętam swoje poranki po wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy budziłam się i widziałam, że jest spokój naokoło, czyli u nas się nic nie zaczęło, że ja idę do piekarza, kupuję chleb, że na moje konto wpływają pieniądze, że leci mi ciepła woda i że ci ludzie tego wszystkiego nie mają. I czułam taką wdzięczność, że jedni poszli w strach, że za chwilę się zacznie. A ja się chroniłam w takiej wdzięczności, że kolejny dzień, kiedy to wszystko mam, jakie to wspaniałe, nie? To otwiera też na widzenie przyrody, ludzi, drobnych gestów i wtedy się okazuje, że jest bardzo dużo materiału do wdzięczności. Mhm. Tylko jakby ta akomodacja wewnętrznego oka musi się zmienić i wtedy zaczynamy widzieć świat inaczej i świat nam się odwdzięcza.
A da się nauczyć tego, żeby być szczęśliwym, żeby być wdzięcznym?
Ja myślę, że tak, tylko że pewne osoby są jakby predysponowane, że mają taki dar, że są takie świetliste, radosne, dobrze funkcjonują w relacjach, a inne osoby mają różnego rodzaju trudności, albo takie właśnie charakterologiczne, albo zranienia z życia. Im jest ciężej, ale to nie znaczy, że nie mogą się nauczyć. Wręcz przeciwnie, jeżeli one tego popróbują i zobaczą, jakim balsamem to się wylewa na przykład na takie zranienia z dzieciństwa, to będą chciały jeszcze więcej tego doznawać i bardziej pracować w tym kierunku.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To taki, no mówi się, radosny czas. Pewnie nie dla wszystkich. Mm-hmm. Jak wyciągnąć też z tych świąt no takie małe rzeczy, żeby w tej radości, w tym szczęściu być?
Tak łatwo nie jest, bo jednocześnie ze smutkiem czasami czytałam takie statystyki, że te spotkania świąteczne są, tak wysoko się lokują na skali stresu, że jesteśmy wtedy, tak się ludzie to piszą, że są zmuszeni do spotykania się z osobami, z którymi ich już właściwie nic nie łączy, albo że wręcz przeciwnie, że są to rodziny przecięte jakimiś konfliktami, tak jak to u nas jest, bywa, że te konflikty są na poziomie jakiegoś postrzegania rzeczywistości politycznej i że jest to, takie spotkanie jest bardziej materiałem na kłótnie, na spór, niż na spotkanie wewnętrzne, nie? Czy ja bym potrafiła Państwu podpowiedzieć, co zrobić? Wydaje mi się, że jest taka płaszczyzna, na której my się zawsze spotkamy, że nie musimy rozmawiać o swoich poglądach, że możemy bardziej rozmawiać o sobie, o tym, co nas ostatnio ucieszyło. Możemy sobie przypominać przy takich spotkaniach rodzinnych dobre momenty. Co pamiętasz na przykład? A co pamiętamy z dzieciństwa? Pamiętam, jak kiedyś na takim spotkaniu, na którym nie tyle, że były jakieś konflikty, co była taka osłość, nie wiadomo było, o czym rozmawiać. Ja poprosiłam, żeby każdy mi powiedział swoją ulubioną zabawę z dzieciństwa, co tam się działo.
Klimat się zmienił.
Tak, jak się patrzyło jeszcze na tych, tu dyrektor, tu ktoś, a tu się okazuje, że miał taką specjalną zabawę, która polegała na tym, żeby mieć długi patyk i małe jabłuszko. I to się naciągało i się celowało tam w ulubioną koleżankę. Wchodzi się w taki czas, w którym nie było podziałów między nami. To nie chodzi o to, by się w nim tylko schronić i w nim przebywać, ale że z niego można się potem odbić, żeby się spotkać z człowiekiem, a nie z jego światopoglądem, z jego... Mm-hmm. Pewnie, że przez nas nasz światopogląd przebija w naszym zachowaniu, w tym, co wybieramy, ale nie musimy go aż tak bardzo eksponować. No, myślę, że spotkania rodzinne, szczególnie te świąteczne, nie są momentem na wyciąganie transparentów. I robieniem jakichś właśnie takich tutaj pochodów swoich opinii i poglądów.
Prowadzi pani cykl takich, może powiedzieć, wykładów, warsztatów dotyczących właśnie szczęścia. Tam jest mowa, bo podczytałam, o trzech krokach do szczęścia. Mm-hmm. Jakie to są kroki? Mm-hmm.
Pierwsza to jest wdzięczność, którą żeśmy teraz bardzo dobrze chyba omówiły. Druga to jest przebaczenie.
Oj, to trudny temat.
Tak. Bardzo trudny, ale bardzo dobrze, bo ja już robiłam te konferencje w innych miejscach, w Sopocie, teraz robię w Gdyni, będę jeszcze robić w przyszłym roku w Gdańsku. Bardzo dobrze ludzie reagują z samego takiego, wie pani, uporządkowania słownictwa, pojęć, że przebaczenie nie jest jednoznaczne z pojednaniem. Bardzo dużo osób myli te dwa pojęcia.
No tak.
I przez to jest przekonane, że nie jest zdolne do tego. I bardzo często mają rację, ponieważ pojednanie w tym słowie słychać, że jedność, jest przywracana jedność. A więc są tam dwie osoby. Ta, która odczuwa, że jest skrzywdzona i ta, która jest krzywdzicielem. I nie zawsze uzyskamy pojednanie. Natomiast przebaczyć możemy zawsze. I ja tutaj wychodzę od jakby analizy tego słowa. Na pewno pani i słuchacze kojarzą słowo baczyć. Ono jest takie trochę staropolskie, ale oznacza po prostu uwagę, prawda? Zostało to nam w tych baczność, że bacz na coś. I przebaczyć, jak zobaczymy ten przedrostek, to oznacza, że jesteśmy w jakiejś czynności, a potem ją kończymy. Na przykład, że czytam, przeczytałam. Czyli trwała czynność, to nie jest moment, ale ona trwała i się zakończyła. Że skaczę, przeskoczyła. I na tej samej zasadzie ta krzywda doznana przez kogoś, ona uwięzi nam uwagę. My baczymy, czyli uwaga jest skierowana na to i przebaczenie oznacza uwolnienie tej uwagi, że ja już nie patrzę tylko w to. Mam wolność, to ja dostaję wolność, nie tamta druga osoba.
Czyli warto przebaczyć dla samego siebie?
Tak, bo uwalnia się tak to, co powiedziałam w kontekście wdzięczności, energia podąża za uwagą, prawda? Więc dużo tej energii życiowej lokujemy w tym wydarzeniu. Tak jakbyśmy troszeczkę stali gdzieś tam nad grobem, nie? Że ciągle na tym cmentarzu i tam odwiedzam i tam i nie mogę po prostu się od tego uwolnić. To ma duży wpływ na życie. Natomiast to przebaczenie, czyli ja tak, baczyłam, tak, moja uwaga była tym zajęta, ale już nie jest. Jestem wolna, mogę odwrócić się do tego, co nadchodzi i jak tam dodam wdzięczność, to już widzi pani, co się robi.
No to szybciutko trzeci krok. I będziemy mieć całość.
Ten trzeci element to jest pokój serca. I specjalnie nadałam temu tytuł pokój serca, a nie spokój, dlatego że spokój znowu często kojarzymy z tym, że rzeczywistość zewnętrzna jest na tyle uładzona, że ja mogę być spokojna.
Mhm. Czyli nic takiego się nie dzieje.
Tak. Tym samym źródło tego spokoju jest na zewnątrz. A skoro jest na zewnątrz, to nie jest całkowicie w zasięgu mojej kontroli. Ja nie mogę tym zarządzać. Ja mogę tylko doznawać. I jest to oddanie po prostu tego. Natomiast pokój serca jest znowu postawą wewnętrzną. Tak jak to opatrzenie wdzięczności, czy to przebaczenie, to wynika ze mnie. I jeśli zbliżymy się do tego, posmakujemy, nauczymy się, to widzimy, jak to jakby źródło z nas wypływa i oczyszcza te sytuacje, które są na zewnątrz. To znaczy, że możemy być w sytuacji trudnej, a pokój serca w nas jest. I to jest pewna taka silna stabilność. Te wszystkie elementy, o których mówiłam, one powodują, że człowiek, który czuje się szczęśliwy, nie właśnie tak jak mówiłam w jakichś wielkich uniesieniach, tylko w takim zharmonizowaniu, bardzo pociąga innych ludzi. Pani pewnie też tego doznała, że są osoby w towarzystwie, których czujemy się dobrze, tak jakbyśmy się doładowywali, jakbyśmy się tak ogrzali, tak dosłonecznili. I właśnie taką osobą jest ta osoba tak zharmonizowana i ona wnosi to w swoje relacje i dostaje ładunek zwrotny, co jeszcze powiększa ten dobrostan.
A da się być cały czas w takim i spokoju, i wdzięczności, i szczęściu? Czy to jest jakaś, mimo wszystko, jakaś sinusoida?
Ja nie umiem odpowiedzieć, czy da się. Ja umiem powiedzieć, co ja i ja nie daję rady. Ja nie daję rady, ale opuszczenie tego stanu, jeżeli się już go doznało, jest takim jakby wyrzuceniem z domu, że chce się wrócić do tego domu, więc ma się motywację, żeby podjąć wysiłki. Nie takie, wie pani, obarczone winą, że znowu się mi nie udało, czy coś, tylko po prostu z takiej tęsknoty, że ja chcę znowu tam odpocząć, nie? To nie tyle sinusoida, co po prostu, bo czasami są sytuacje, które mocniej w nas uderzają, jakieś takie etapy egzystencjalne, które sprzyjają lub nie sprzyjają, ale zawsze można zawracać.
Rozmowy nocą.